Możemy usiąść. Jakaś ciemność tu zapadła. Dobrze. Widzicie mnie w ogóle? Bo ja tak patrzę i mam jedną na środek kazalnicę. Super, jeszcze teraz rzutnik tu mogę mieć włączony. Wyłączamy ten pierwszy rząd, bo tu jest jakaś jedna świetlówka, która strasznie buczy. Więc dzisiaj głoszę po prawicy. Przynajmniej z mojej strony po prawicy. Kochani, nie zakrywaj go bardzo. Dobrze, już będzie dobrze. Pomódlmy się, dobrze? Już po wszystkich tych przebudowach, przemeblowaniu. Motyl przyleciał do mnie. Piękne Boże stworzenie. Chcemy się chwileczkę pomodlić, skłonić nasze głowy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś z nami. Panie, prosimy Cię, aby Twoje słowo dzisiaj było naszym pokarmem, naszym życiem. Ufam, że Panie będziesz nas wspierał, że będziesz nas dotykał. Niech Panie Twoje słowo do nas przemówi. Daj nam, Panie, zrozumienie. Panie, żebyśmy nie czuli się zawstydzeni, ale Panie, czuli się dotknięci i gotowi do zmiany. Dziękuję Ci, Panie Boże, się nas troszczysz, daj nam taką wyrozumiałość. Panie Boże, dla Twojego słowa zrozumienia. Panie Boże, byśmy też nasze życie mogli tak właściwie kształtować. Poświęcać dla dobrych rzeczy. Mieć taką zdrową równowagę, Panie, w życiu. A to Cię, Ojcze, proszę w imieniu Zbawiciela. Boże, amen. Myślę, kochani, że wszyscy bardzo dobrze znamy Ewangelię Mateusza 6,33. Nawet nie musimy tego szczególnie teraz otwierać, chociaż chciałbym rozpocząć cytując ten werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeszcze raz. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Dobrze. Dodane. To ważne słowo jest. Takie głupie pytanie. Czy wierzycie w ten werset? Czy naprawdę wierzymy w ten werset? A więc jeszcze raz. Czy naprawdę jesteśmy pełni ufności, pełni wiary, że ten werset działa w życiu. Wiecie, jest taka opowieść, taka historia o człowieku, który między dwoma budynkami rozciągnął linę. I później stanął na tej linie i zgromadził się tłum pod spodem. Zgromadził się pod spodem tłum i ten człowiek zapytał: drodzy, czy wierzycie, że przejdę po tej linii na drugą stronę? I co oni zaczęli krzyczeć? Znacie tą historię? Nie znacie jej? Wierzymy. Wierzymy, że jesteś w stanie przejść na drugą stronę. Więc ten człowiek rozłożył ręce i powolutku, nie tak jak ja, na drugą stronę przeszedł po tej linii. Gdy przeszedł na drugą stronę, pyta tak, znów tych skaldujących, ten tłum pod spodem. Czy wierzycie, że gdy wezmę taczki, to tymi taczkami przejadę na drugą stronę? Oni krzyczą: wierzymy. Więc ten człowiek wyciągnął tam taczki, postawił na tej linie i powolutku z tymi taczkami przyjechał na drugą stronę. I przyjechał na drugą stronę, zadał trzecie pytanie. A czy wierzycie, że w tych taczkach na drugą stronę mogę przewieźć jakiegoś człowieka? Oni mówią: tak, wierzymy, wierzymy. I zadał czwarte pytanie. To niech się ktoś zgłosi. I nastała cisza. Nie było ochotnika. Drodzy, ja nie neguję tego, że wierzymy w Boże Słowo, ale co innego jest wiara deklaratywna. Czyli to, co my deklarujemy. A co innego jest wiara, która ma przełożenie na nasze życie i postępowanie. I o tym chcę parę rzeczy powiedzieć na bazie tej historii, tej wypowiedzi Jezusa, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dzisiaj chciałbym omówić Księgę proroka Ageusza. Czy nawiązać do Księgi proroka Ageusza? Jak to jest z tym? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw Bożych rzeczy, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam przydane, będzie nam dodane. Strona 1005. Księga proroka Ageusza to zaledwie 2 rozdziały. To jest jedna kartka w Biblii, ale jakże cenna kartka. Gdyby nam ta kartka zginęła z Biblii, bylibyśmy tacy ubodzy o tą wspaniałą historię i poselstwo tego proroka. Jak powiedziałem, jedna kartka z Biblii, 2 rozdziały. Starotestamentowy obraz, co to znaczy? Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Pozwólcie, że najpierw trochę o tle historycznym tej księgi. Jak wiecie, Izraelici przez długi czas byli w niewoli babilońskiej. Ta niewola się przeciągała, osiągnęła chyba 70 lat w sumie. W zależności od jakiej tam daty liczyć, ale to było wiele tych uprowadzeń następujących po sobie, więc to był długi okres niewoli. Duża część Izraelitów tam zbudowała swoje mieszkania, swoje domy, zasadzili winnice, uprawiali pola. Po prostu przez tyle lat trzeba się gdzieś zadomowić. No trudno mieszkać taki okres czasu gdzieś pod namiotem. A więc to był taki trudny okres z dala od Jerozolimy. Brat Andrzej dzisiaj mówił, że tęskni za Jerozolimą. Ale tylko tam byłeś na chwilę. A oni tam mieszkali. Tam mówili, tam jest moje serce, niektórzy mówili. Tam jest moja miłość, Syjon, świątynia, nasz Bóg. Dla nich niewola to było coś okropnego, strasznego. To było coś, co ciężko sobie wyobrazić, co ciężko przeżyć. Nieraz telefony, ludzie dzwonią, którzy wyjechali gdzieś do Irlandii, do pracy, do Anglii i mówią, że im jest źle, że im jest ciężko, że to nie wystarczy, że, no nie, może w Anglii to nie w euro, tylko w funtach jeszcze. No co z tego, że funtów więcej, jak po prostu rodzina została, nie jest lekko, nie jest łatwo. Więc oni przez te 70 lat tam żyli w niewoli i później nastał król Cyrus. To był król, który, to było imperium, które zwyciężyło imperium babilońskie, król perski Cyrus, i powiedział tak. I Cyrus powiedział tak do Izraelitów, którzy mieszkali w Babilonie, powiedział: Bóg mi kazał, żebyście mi świątynię wybudowali. Tak jest napisane w Biblii. Do pogański król tak powiedział: Bóg kazał, żebym wybudował świątynię w Jerozolimie, więc wy, Izraelici, możecie teraz co? Wszyscy wrócić do swojej ziemi, wrócić do Jerozolimy i tam budować świątynię, bo mi Bóg kazał, żeby ta świątynia była wybudowana. Więc on otworzył im wolność. Mało tego, ja powiedział, ja wam jeszcze dam środki na to, żeby ta świątynia została wybudowana. Otworzę lasy imperium, żeby wam drewno dostarczali, materiały dostarczali, żebyście budowali mi świątynię. Dla Boga, ale z mojego polecenia. Więc oni... Oczywiście nie wszyscy, no bo wiecie, jak to jest. No, ci, którzy po prostu kochali Jerozolimę, kochali to miejsce, chcieli Bogu służyć w tamtym miejscu, spakowali swój dobytek. Część, oczywiście się nie da spakować wszystkiego, więc część rzeczy musiała zostać. I wrócili do Jerozolimy. I tam przywódcami wtedy było dwóch ludzi. Zorobabel był namiestnikiem Judei, a arcykapłan Jozue był arcykapłanem. I oni wrócili i wiecie, gdy już przybyli do Jerozolimy, to od ciągu roku i dwóch miesięcy zaczęli odbudowywać świątynię. Tam były zgliszcza, to miasto było całkowicie zniszczone. Więc przybyli, najpierw się musieli w jakiś sposób zadomowić, to nie było nawet gdzie mieszkać. To miasto było w ruiny obrócone przez wojska babilońskie. Więc przez rok czasu się zadamawiali. A później dowiadujemy się, to jest Księga Zdrasza, że rozpoczęli odbudowę świątyni. A więc zebrali się, mieli zapał, byli gotowi na poświęcenie, a wiedzieli, że jeszcze ich sprawy wszystkie nie są załatwione, bo trudno, żeby w ciągu jednego roku zbudowali sobie domy, żeby w ciągu roku uporządkowali to, co przez tyle lat leżało odłogiem. To też jest ogromna praca do wykonania, ale dla nich było to priorytetem, było to ważną rzeczą, żeby robić to, co, do czego wezwał ich Bóg, zaczęli odbudowywać świątynię. Ale Cyrus umarł w tym czasie. Zaczęli odbudowywać świątynię, król Cyrus, ale nie pamiętam, czy umarł, czy po prostu został zmieniony, ktoś inny, król Xerxes został następnym królem. Wiecie, i okazało się, że ludność tubylcza, głównie Samarytanie, strasznie się sprzeciwiali temu faktowi, że oni odbudowują świątynię. Sprzeciwiali się i z jednej strony ci Izraelici mają ten nakaz Cyrusa, ten dekret Cyrusa odbudować świątynię, z drugiej strony jest silny sprzeciw lokalnej ludności, która tam napłynęła, czyli głównie Samarytan i tych, którzy wokół mieszkali, ostry sprzeciw, wysyłają pisma, szykany do stolicy, żeby ta praca została przerwana i okazuje się, że za króla Xerxesa ta praca zostaje przerwana, zostaje wydany dekret, że nie wolno odbudowywać świątyni. Więc co oni mieli robić? Zaczęli budować. Okazuje się, że po pewnym czasie już tam położyli kamień węgielny, już część postawili, nie wolno budować. To co zrobili? No po prostu rozeszli się do swoich zajęć, do swojej pracy. Wiecie, ale jak się rozeszli do swojej pracy, to ta praca zaczęła ich powolutku co robić? Wciągać. I wiecie, tak minęło prawie 15 lat. 15 lat. I wtedy po 15 latach już nastał kolejny, inny król, to był król Dariusz. I wtedy wystąpił prorok Ageusz. Wystąpił prorok Ageusz i wypowiada poselstwo. Nie wiem, czy nam się to poselstwo spodoba. Poselstwo Ageusza, ale chcę je przeczytać i chcę je później w jakiś sposób skomentować. A więc poselstwo, pierwsze proroctwo Ageusza. Rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szelatiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już dla was nastał czas, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępu, zwłaszcza jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Siejecie, jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zrobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zwłaszcza jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na morz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Więc może tyle. To było pierwsze poselstwo. I teraz, gdybym ja był Izraelitą, to co bym sobie pomyślał? No przecież, Panie Boże, no coś tu jest, jakaś jest tu niekonsekwencja. Przecież przybyłem do Jerozolimy i od razu wzięliśmy się za budowę, zaczęliśmy budować. No ale przyszedł dekret, że nam budować nie wolno, więc no co mieliśmy robić? No mieliśmy stać koło tej świątyni i patrzeć na nią. Przecież nam nie wolno budować. Jest dekret, jest nakaz, są wojska, które się po prostu sprzeciwiają temu. Więc no co, no poszliśmy do swojej pracy, odbudowaliśmy nasze domy, posprzątaliśmy nasze winnice, zasadziliśmy winnice, zaoraliśmy nasze pola, zasadziliśmy. Zajęliśmy się tym wszystkim, czym człowiek normalnie się w życiu zajmuje, swoimi sprawami, swoimi obowiązkami, tym wszystkim, żeśmy się zaczęli zajmować. To dlaczego teraz, Panie Boże, napominasz nas w takich ostrych słowach?
takich ostrych słowach nas teraz napominasz, że zajęliśmy się swoimi sprawami, a o dom pański nie dbamy. Przecież chcieliśmy dbać o dom pański, ale okazało się, że nie ma takich możliwości. Nie możemy tego zrobić. Co się stało? Gdzie jest jakiś błąd? Wiecie, nagle oni nie zauważyli, że już się zmienił król. Nie zauważyli, że już nie ma Kserksesa, tylko że już jest Dariusz, że już jest ktoś inny i on może mieć już teraz inne nastawienie do tej sprawy, do sprawy odbudowy świątyni. A oni jeszcze pozostali na etapie tamtego dekretu. Jak myślicie, co się z nimi stało? Ja myślę, że stało się to, co się dzieje też i z nami. Po prostu życie nas to robi, powoli ciąga nas. Oni po prostu oddali się pewnym rzeczom i te rzeczy ich najzwyczajniej wciągnęły. Czy macie co robić w życiu, czy nie macie co robić? Macie dużo wolnego czasu? Nie macie? Ale czy robicie dobre rzeczy, czy złe rzeczy robicie w życiu? Dobre rzeczy robimy, nie? Przynajmniej do tych się przyznajemy. Dobre rzeczy robimy w życiu. Życie jest wymagające, wciąga nas. Praca, obowiązki, rodzina. Przecież Bóg nie chce, żebyśmy tego zaniedbali. Czy Boże Słowo nam mówi, że mamy to zaniedbać? Nie, no Boże Słowo nas tak... Ja bym był... Grzmiałbym tu na was, jakbyście zaniedbali te swoje obowiązki. A przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, że mamy być ludźmi odpowiedzialnymi. Myśl ludzi obowiązkowymi. Pismo mówi, nie każdy pełni swoje obowiązki. Słowo Boże nas uczy, przypomina nam to, więc tu nie o to chodzi. Wiecie, ale w tym momencie się coś podziało, mianowicie zabrakło pewnej równowagi. Ich wciągnęły tylko ich sprawy, ich obowiązki. I tak ich wciągnęły, że nagle zapomnieli, że z jaką misją zostali wysłani do Jerozolimy. Zapomnieli, że zostali tu wysłani po to, żeby odbudowywać świątynię, żeby ją na nowo budować. To, co było głównym celem, że Cyrus dał możliwość, nagle to zeszło na drugi plan, bo zostali wchłonięci po prostu przez życie. Zostali wchłonięci przez obowiązki, przez sprawy. Drodzy, jeżeli Księga Ageusza napomina, to napomina za brak równowagi w życiu. Za to zwraca uwagę na to, że jakieś sprawy stają się priorytetowe i temu poświęcamy wszystko, a sprawy Boże zostają powoli na bok odkładane. Tak, wiecie, powolutku zostają na bok odkładane i nagle się orientujemy, że my technicznie w ogóle nie jesteśmy w stanie, nie mamy w jakiś sposób ani sił, ani możliwości, żeby cokolwiek dla sprawy Królestwa Bożego zrobić, bo nasze życie jest z każdej strony osaczone. Z każdej strony mamy taki zakres spraw i obowiązków do zrobienia. Ja mam taką historię z tego okresu, kiedy remontowaliśmy obiekt, ten kaplicę na osiedlu Górali. Był taki dzień jeden. Ja to głośno powiedziałem, więc nie wstydzę się tego powiedzieć, że miałem kryzys. Wiecie, miałem kryzys, to była środa. Dokładnie pamiętam, to była środa. Po prostu to był któryś dzień dosyć intensywnej pracy. Środa po południu, tam kończyliśmy jeszcze i później wiedziałem, że jest spotkanie modlitewne. Więc skończyliśmy tak, żeby się zdążyć tylko umyć i pójść na to spotkanie modlitewne. I kiedy już siedziałem w wannie w domu, wiedziałem, że nie mogę nie iść na spotkanie modlitewne. To był kryzys taki. Czułem się, ledwo z tej wanny wyszedłem. Po prostu fizycznie. I pojechałem na spotkanie modlitewne. I postałem tylko chwilę i później już siadłem i dosiedziałem prawie do końca spotkania modlitewnego. Po prostu siedziałem przed Panem. Znaczy, nawet nie miałem siły się za bardzo modlić. I wiecie, co sobie wtedy pomyślałem, gdy tam siedziałem na spotkaniu modlitewnym? Pomyślałem sobie tak. I to mówię wam szczerze. Współczułem ludziom z Kościoła, którzy tak muszą żyć. Współczułem ludziom, którzy tak żyją. Pomyślałem sobie, jeżeli tak człowiek żyje, to nie wierzę w to. Nie wierzę w to absolutnie, że on będzie miał czas i siłę, żeby zająć się Bożymi sprawami w życiu. Nie wierzę w to. Nasz organizm każdego człowieka ma swoje uwarunkowania i swoje ograniczenia i swoje możliwości. Tych możliwości nie jesteśmy w stanie przekroczyć pewnych ograniczeń. Jeżeli czyjeś życie zacznie w ten sposób wyglądać, cały czas w ten sposób funkcjonować, nie wierzę w to, że znajdzie się czas dla świątyni. Teraz porozmawiajmy, czym jest świątynia Nowego Testamentu. Tu nie chodzi o to, żeby teraz pójść i coś budować. Gdy jest potrzeba, no to trzeba budować, ale tu zobaczmy w nowotestamentowy sposób na to. Świątynia to jesteśmy my, nasze duchowe życie, nasz duchowy człowiek. Jak będziesz go budował? Kościół to jest świątynia Nowego Testamentu. Jak będziesz budował tą świątynię? Jeśli ty ledwo dyszysz, jeśli ledwo żyjesz, budzisz się, mówisz o rany, to już dzień. Za chwilę mówisz o rany, to już noc. A fajnie, że noc, bo się prześpię i zamkniesz oczy, to już dzień. Nie spałem nic. A spałeś przez 7 godzin jak trup. Ale nie spałeś nic, bo zamknąłeś i otworzyłeś w tym samym momencie. Tak wygląda noc. Człowieka przemęczonego, wykończonego. Jaką masz radość z życia? Wiecie, jeżeli po prostu jestem umęczony, przemęczony, czy jestem w stanie się cieszyć tym wszystkim, co jest wokół mnie? Czy jestem w stanie nawet z tego korzystać? Mieć radość z tego? Pracuję po prostu. Moje życie to jest co? Jestem maszyną. Wykonuję czynności kolejne czynności od rana do wieczoru. Jak powiedziałem, ja nie mówię przeciwko temu, żeby zrobić z nas, przepraszam za określenie, leni. Absolutnie leniwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Sługo zły i leniwy, powiedział Jezus do tego sługi, który zakopał swój talent. Sługo zły i leniwy. To nie chodzi o to, ale chodzi o to, żeby swoje życie zbalansować. I tak jak stało się za czasów Ageusza, Izraelici bardzo dobrze zaczęli, bardzo Bóg ich chwalił, gdy zaczęli. Później okazało się, że przyszły trudności, zmienili swój kierunek, oddali się w 100% swoim sprawom, no bo powiedzieli, tak się przecież sprawy układają. I później nagle się nie zorientowali, że już Bóg mówi, a teraz znów trzeba wrócić, a tutaj już nie ma jak, nie da się. Pozostali wciągnięci w swoje sprawy. A więc wystąpił prorok Ageusz, wypowiedział to słowo, to proroctwo i zobaczmy, jaki był skutek. Wersety od 12 do wersety do 14. Wtedy Zorobabel, syn Szelatiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Wiecie, to słowo prorocze ich dotknęło. Lud przejął się lękiem przed Panem. I Ageusz był jednym z bardziej szczęśliwych proroków. Wiecie, dlaczego Ageusz był jednym z bardziej szczęśliwych proroków? Dlatego, że to był jeden z nielicznych proroków, którego posłuchali. To był jeden z nielicznych proroków, który zobaczył, że to, co mówi, ma skutek. Dalej jest powiedziane, Ageusz zaś poseł Pana, pełnił poselstwo Pana, tak mówiąc do ludu, ja jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szelatiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło dołu Pana, zastępów swojego Boga. A więc, wiecie, drodzy, to proroctwo przyniosło, to poselstwo przyniosło swój skutek. Jakbym bardzo chciał, żeby moje kazania, chociaż jedno na ileś, przynosiło jakiś skutek. Bo ja nie chcę wam zająć 40 minut. Gdybym chciał zająć 40 minut, moje kazania by wyglądały inaczej. Obiecuję wam, może kiedyś, jak już całkowicie zgłupieję, to wam wygłoszę kazanie, które przygotowałbym, żeby wam zająć 40 minut czasu. Gwarantuję wam, że będziecie się fajnie bawić. Przez 40 minut będziecie mnie na pewno słuchać. Będziecie się śmiać co 5 minut. A czasami przez 5 minut. I będzie fajnie. Mogę wam takie kazanie przygotować. Ja bym chciał, żeby to, co mówię, chociaż w jakimś minimalnym stopniu wpłynęło na to, co my zrobimy jutro. Co zrobimy w naszym życiu. Ja teraz byłem w zborze w Gorlicach. Miałem takie kazanie, usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako rozliczni szafarze łaski Bożej. I opowiadałem o tym, jak jest możliwe, żebyśmy sobie usługiwali nawzajem różnymi darami łaski, które Bóg nam dał. Bo Biblia ich pokazuje ponad tam 20 różnych charyzmata, greckie darów łaski, którymi możemy usługiwać jedni drugim. I tam są bardzo szeroka gama od rzeczy bardzo praktycznych, prostych, do rzeczy duchowych, do posługi takiej duchowej. Czyli po kazaniu później przyszedł do mnie pastor, rozmawialiśmy i on powiedział tak, z taką radością powiedział do mnie, wiesz co, pierwszy raz zostałem przez kogoś z Boże zaproszony na obiad po twoim kazaniu. Ja, moja rodzina, czyli żona i trójka dzieci, bo czwartego syna nie ma. Wszyscy żeśmy zostali zaproszeni. Od razu przyszła do mnie jedna osoba, powiedziała, kiedy masz pierwszą wolną niedzielę? Wiecie, ja sobie pomyślałem, Boże, dzięki Ci. Nie, że na obiad ktoś został zaproszony. Nie mówię tego po to, żebyście wy mnie na obiad zaprosili. Nie myślcie tak. Nie myślcie o ten sposób. Po prostu pomyślałem sobie, Boże, ktoś się przejął. W tym momencie, w którym to o tym mówiłem. Dobrze, że nie poczekał do jutra, bo co jutro było, to nikt tego nie wie. Wiecie, jak jest, jak coś zostawimy na jutro, nie? Na później. To jutro sobie to tak przemyślimy, że okazuje się, że jest to zbyt skomplikowane. Nie? Czasami odruch serca jest rzeczą najwłaściwszą później, bo jak już się do czegoś deklarujemy, to później nam się co jest ciężko z tego wycofać. No, po prostu ten odruch serca, ale czasami te odruchy serca są naprawdę bardzo dobre, bardzo głębokie, bardzo fajne odruchy serca. Zostałem poruszony, żeby wyciągnąć i wrzucić wszystkie. Dzisiaj miałem dwa banknoty w portfelu, kiedy przyszedłem tutaj. Nie powiem wam, jakich nominałów. I planowałem sobie, który nominał wrzucę na kolektę. Ale gdy otwierałem, bo powiedziałem, weź ten większy. Tak w sercu, więc wziąłem ten większy i rzuciłem na kolektę. Cieszę się z tego. Odruch serca. Planowałem mniejszy, a Bóg dał mi. Więc planowanie, jakie jest planowanie, kochani? Ja nie mówię przeciwko planowaniu. W ogóle moje kazanie gdzieś zbacza całkowicie, ale może fajnie. Planowanie, ale to odruch serca. Czasami ten odruch serca jest czymś ważnym, wartościowym, potrzebnym. Więc w Gorlicach wielki sukces. Ojejku, co się dzieje ze mną? Bóg kogoś poruszył. Po 15 latach pastor pojedzie w przyszłą niedzielę na obiad z rodziną. Z rodziną. Do innego miasteczka na obiad. Z trójką dzieci. Pod warunkiem, że ta rodzina sobie tego nie przemyśli. Nie skalkuluje, że może to zbyt skomplikowane jest. A więc księga proroka Ageusza, proroctwo. Ludzie posłuchali, byli poruszeni, Duch Boży ich poruszył. Zaczęli odbudowywać i przyszło drugie proroctwo. Czytamy teraz Ageusz rozdział 2, wersety od 1 do 9. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szlatiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny, cały lud kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Czy to proroctwo jest inne niż to pierwsze? Tamto pierwsze było takie. Czy dla was jest czas, żebyście wy się krzątali ko waszych spraw, a dom Pana leży w gruzach? Czy to w porządku? Takie jest pierwsze proroctwo. A drugie proroctwo jest takie. Ja jestem z wami, mówi Pan, do dzieła. Będę błogosławił tą pracę. Jaka jest różnica? Różnica zasadnicza, ale dlaczego tak się zmienia poselstwo? Poselstwo się zmienia tak, że w pierwszym oni idą krzywą drogą. W pierwszym oni zeszli z tego, co było Bożym planem. Ale po proroctwie Ageusza się wyprostowali. Jak się wyprostowali, to Bóg im teraz ich nie będzie napominał. Tylko co będzie ich teraz Bóg robił? Zachęcał. Mówi, idźcie tak. Dobrze. Skorygowaliście swoje życie, skorygowaliście swoje postępowanie. To teraz chcę wam powiedzieć, że jestem z wami. Bądźcie mężni, bądźcie dzielni. Ja będę wam błogosławił. Idźcie tą drogą, róbcie to. Ja jestem z wami, poruszę niebo i ziemię, żeby to błogosławieństwo i kosztowności napłynęły do tego domu. Drodzy, kiedy my zaczynamy nasze życie ustawiać zgodnie z Bożą wolą, to Bóg nas zachęca i mówi, dobrze, tak dalej. To jest to, co jest moim pragnieniem dla ciebie. Idź tak, ja chcę cię w tym błogosławić. Mój duch będzie z tobą. Będę cię wspierał. Bóg daje nam słowo zachęty. Korekta jest tam, gdzie schodzimy z drogi, gdzie jest źle, gdzie jest odejście od Bożego planu. A zachęta jest tam, gdzie jest coś właściwego realizujemy. I to nie jest tak, że Bóg nas nie zachęca. Mówi, jak idzie dobrze, to nie idzie dobrze. Ciekawe, czy ty jako rodzic uczyłeś swoje dziecko jeździć na rowerze? Kto z was uczył swoje dziecko jeździć na rowerku? Niektórzy jeszcze mają to przed sobą. Uczyliście. I najpierw z czym się chodzi? Najpierw są trzy kółka z tyłu, czy trzy z tyłu, jedno z przodu. Trzy z tyłu. Później odkręcamy i zostają dwa z tyłu. I tak jest, taka jazda jest nakiwanego. A później jest jedno z tyłu i co? I kij. I kij. I trzymamy dziecko i go powolutku puszczamy, patrzymy, co się dzieje, w którą stronę będzie lecieć. I łapiemy. I w tym momencie go puszczamy, nawet nie wie, żeśmy go puścili, no bo nie widzi z tyłu, że już go nie trzymamy. Ono sobie jedzie. I co my wtedy mówimy? Mówimy, super! Dobrze! Pedałuj! Nie patrz do tyłu tylko! Nie oglądaj się do tyłu! Do przodu i lecimy biegiem, jakby się coś działo, to potrafimy zachęcać nasze dziecko, żeby właśnie tak utrzymywało równowagę, żeby jechało, żeby nie przestało, a nie mówimy mu, za wolno kręcisz, czemu się tak chwiejesz, weź się wyprostuj, ręce lepiej na tej kierownicy, nie baw się dzwonkiem. Czy tak mówimy do dziecka, które dopiero co zaczęło, ruszyło i zaczęło jechać? A czemu tak wolno kręcisz? Nie. Wspieramy go, zachęcamy go, że robi coś prawidłowego, dobrego. I tak samo Bóg. Jeśli widzi, że myśmy skorygowali swoje życie, poszliśmy na właściwą drogę, to będzie nam dawał dobre słowo, żeby nas wesprzeć, zachęcić, żebyśmy tą drogą szli dalej. Nie będzie nam rzucał kłody pod nogi. I znów drugi przykład, historia. Wtedy spotkałem młodego człowieka, bardzo zdolnego człowieka. Skończył seminarium,
super wynikami, utalentowanego muzycznie, gra i śpiewa, samowystarczalny jest pod tym względem, zna dobrze język angielski. Zaczyna wprawiać się w głoszenie kazań. Może być taki dobry materiał. Wiecie, ten chłopak po skończeniu seminarium otrzymał propozycję zostania w dużym zborze. W bardzo dużym zborze w Polsce. I tam ten zbór dał mu etat, powiedział, chcemy cię, będziesz tutaj razem, w tym zborze będziesz służył. A ten młody człowiek powiedział, wiecie co, ja się muszę o to modlić. I modlił się o to, pościł przez kilka dni i Bóg przemówił do niego, żeby wracał do malutkiego zboru, z którego wyszedł. Do malutkiego zboru. Tam nie ma dla niego żadnego etatu. Tam nie ma dla niego żadnego biura. Tam dla niego jest co? Ciężka praca. I przyjechał do tego zboru i poproszono go o pierwsze kazanie w tym zborze. Ten człowiek wygłosił, młody człowiek wygłosił pierwsze kazanie i w tym kazaniu mniej więcej powiedział takie stwierdzenia, że drodzy bracia i siostry, przecież ten fakt, że jesteśmy ochrzczeni, to ten fakt sam chrztu nas przecież nie zbawi. A później powiedział, bracia i siostry, to, że chodzimy na nabożeństwa do kościoła, to ten fakt też nas, sam fakt nas nie zbawi. To za mało. I w zborze siedział pewien brat, który notował jego stwierdzenia. Dokładnie tak. Notował jego stwierdzenia. A później spotkał się z innym bratem i omówili te jego stwierdzenia. Pierwsze kazanie młodego człowieka, który nie musiał być w tym zborze, ale tak Bóg go posłał, że przyjechał do tego zboru. Wiecie, i tak to kazanie zmielili jak, no nie powiem co. A na końcu się on o tym dowiedział. I ci profesorowie ze zboru powinni sami zastanowić się nad sobą. Dlatego, że chcąc innych korygować, sami naruszyli fundamentalne zasady biblijne. A czy te stwierdzenia były takie, że należało grzmieć, powiedzieć, bracia, grozi nam herezja. Grozi nam herezja. No to ja jestem pierwszym heretykiem. Jeśli takie stwierdzenia, za takie stwierdzenia grozi nam herezja. Oczywiście może czasami wymagają wyjaśnienia i komentarze. No potrzebują jakiegoś, ale nie każdy od razu wie, że pewne rzeczy należy może troszeczkę szerzej powiedzieć, aby po prostu no, nie dać podstawy. Nie dać podstawy po prostu do tego. Bracia, siostry, teraz się zastanawiam, czy ten człowiek jeszcze będzie chciał być w tym zborze. Jak Bóg mu dał powołanie, to będzie, przeżyje to, wytrwa, zniesie profesorów. Jak nas Bóg chroni przed takimi profesorami, jak nas zachowa od nich. Niech lepiej zasną na kazaniu. I obudzą się po. Drodzy, i trzecie proroctwo za Ageusza. Trzecie proroctwo Ageusza. 2 od 15 do 19. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana, jak wam się powodziło. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Wiecie, ile minęło czasu pomiędzy pierwszym prostym a trzecim? 3 miesiące. 3 miesiące minęło. I po 3 miesiącach Bóg mówi, zauważcie różnicę. Wiecie, 3 miesiące to niedużo czasu, żeby zauważyć różnicę na drzewie oliwnym, na jabłoni. To niedużo czasu. Wiecie, no na koncie to można w ciągu 3 miesięcy różnicę rozbaczyć, nie? No, czy tam po prostu były ostre zakupy po drodze, czy było po prostu normalnie. Nie? Można zobaczyć, ale na drzewie figowym, na plonach ziemi, to ktoś powie, to jest potrzebna co? Perspektywa co najmniej jednego sezonu albo jednego roku, żeby zobaczyć tą różnicę. Ale Bóg mówi, już zobaczcie różnicę. Już jest różnica. Ale otwórzcie oczy, zobaczcie ją. Wiecie, i Bóg mówi, od dnia dzisiejszego ja wam będę błogosławił. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. A z drugiej strony możemy powiedzieć tak, a może inaczej, a może my wyznajemy, po cichu oczywiście tego nie powiemy, wyznajemy taką teologię, czy taką prawdę biblijną, że jeżeli sami się nie zajmiemy swoimi sprawami, to nikt się nimi nie zajmie. Jeżeli sami nie zadbamy o nasze sprawy, to nikt o te sprawy nie zadba. Czy wyznajemy teologię praktycznie, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy jest takie prawo fizyki. Ja nie wiem, czy to teraz dobrze powiem i nie jakiś profesor później mnie skoryguje dobrze, ale to zgadzam się na tą korektę, bo nie przygotowałem się, jeżeli chodzi o równanie fizyczne, o wzór fizyczny, że więc to będą zamienniki, niekoniecznie dokładny wzór, że praca wykonana jest wprost proporcjonalna do przyłożonej siły, którą przykładamy. Nie? Że praca, która jest wykonana, jest wprost proporcjonalna do siły. Jeżeli przyłożymy taką siłę, to zostanie wykonana taka praca. Tak działa, mówiąc poglądowo, nie może nie dokładnym wzorem, prawo fizyki. Wiecie, to prawo fizyki także działa w naszym życiu. Wiecie, że jeżeli ja do czegoś przykładam swoje ręce, w coś się angażuję, wkładam to swój czas, siłę i środki, to owocem tego będzie jakaś praca wykonana. No jakiś owoc będzie tego. Dlatego na przykład ludzie pracowici, oddani jakiejś sprawie, to niezależnie, czy są to chrześcijanie, czy są to niechrześcijanie, mają szansę osiągnąć jakiś sukces. No przecież ludzie, nie tylko chrześcijanie, z którymi jest Bóg, osiągają sukces w tym świecie. Mamy wiele przykładów ludzi, którzy z nizin poprzez swoją pracowitość, sumienność, poświęcenie osiągnęli różne życiowe, nazwijmy to, dobra. Tak? A więc w zależności od tego, jaką przykładamy siłę, taką wykonamy pracę. Jeżeli ktoś całą swoją siłę angażuje w jakąś tam dziedzinę, to najprawdopodobniej będzie z tego jakiś dobry owoc. Ale to jeszcze nie jest błogosławieństwo. Czy zgadzacie się ze mną? To jeszcze nie jest błogosławieństwo. To jest normalne równanie. To jest normalne równanie. To niezależnie kim jesteś, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, tak ci z tego równania wyjdzie. Błogosławieństwo to jest wtedy, kiedy przykładam mniejszą siłę, a zostaje wykonana większa praca. To jest, można powiedzieć, wbrew pewnej zasadzie. Ja przykładam mniejszą siłę, ale praca będzie wykonana większa niż w stosunku do tej siły, którą użyłem. Ale dlaczego przykładam mniejszą siłę? Bo część tej siły przyłożyłem gdzie? Do innych spraw. Część siły przyłożyłem do spraw Królestwa Bożego, tam oddałem część mojego czasu, tam oddałem część mojej energii, tam oddałem część moich pieniędzy, tam oddałem część mojego życia. Więc ja teraz już nie mogę tego przyłożyć do tych spraw tutaj, bo tam je po prostu oddałem dla sprawy Bożej. I błogosławieństwo jest wtedy, prawdziwe Boże błogosławieństwo jest wtedy, kiedy ja przykładam mniejszą siłę, dlatego że po prostu już jej nie mam. Ale Bóg mi przychodzi i bierze i wykonuje razem ze mną tą pracę i przesuwa ten ciężar dalej. To jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił, bo robicie co?
budujecie moją świątynię. Jak budujecie moją świątynię, to co zaniedbujecie? Coś swojego musisz zaniedbać. No może nie zaniedbać, bo nie chcę tego słowa używać, ale może nie zrobisz w odpowiednim terminie. Termin ci się opóźni, bo przyłożyłeś sprawy do ręce, siłę do sprawy Królestwa Bożego. Więc, drodzy, moje pytanie jest na koniec takie. Czy wierzymy w werset Mateusza 6,33? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wierzymy, tak? Wierzymy. To kto wsiądzie do tych taczek? Dzisiaj. Kto dzisiaj? Kto dzisiaj wsiada do taczek? I jedziemy na drugą stronę. Dziękuję bardzo za tą rękę. Ktoś się zgłosił. Jedziemy na drugą stronę. Z wiarą, że dojedziemy. Kochani, chciejmy nasze życie przedstawić Bogu, porozmawiać z Nim o naszych sprawach. A mamy o czym rozmawiać, gwarantuję wam. Mamy o czym rozmawiać. Panie Boże, zapraszam do modlitwy. Chciejmy stanąć.